Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Klara, zaś śmiałości w tym sposobie da mi dowód, kto dać zechce. W oddalonej stąd krainie jadowity potwór słynie. Najmężniejszym trwogą bywa, krokodylem się nazywa. Niech go schwyci i przestawi, moje oko nim zabawi, bom ciekawa jest nadmiarę widzieć żywą tę poczwarę. To jest wolą niewzruszoną, a kto spełni, co ja każę, ten powiedzie przed ołtarze. Tego tylko będę żoną. Papkin. Krokodyla. Tylko tyle? Co za koncept u kaduka? Panną w głowie krokodyle, bo dziś każdy zgrozy szuka. To dziś modne, wdzięczne, ładne, co zabójcze, co szkaradne. Dawniej młoda panieneczka mile rzekła kochankowi: daj mi, luby, kanareczka. A dziś każda swemu powie: jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla daj mi, luby. Kłania się Wojciech Sobociński. Gdy w 1834 roku Aleksander hrabia Fredro pisał tę scenę z komedii Zemsta, nie mógł oczywiście przewidzieć, że w XXI wieku jego słowa nadal będą aktualne, a moda na trzymanie egzotycznych i niebezpiecznych zwierząt stanie się nie tylko domeną młodych szlachcianek. Ostatnie wypadki, poszukiwanie boa dusiciela w Bydgoszczy czy pytona tygrysiego pod Warszawą dowodzą, że coraz więcej osób podejmuje się hodowli takich domowych pupilów, którzy mogą stanowić potencjalne zagrożenie zarówno dla hodowców, jak i ich otoczenia. Czy warto zatem decydować się na trzymanie takich zwierząt pod domowym dachem? Co mówi o tym polskie prawo? Czy w domowych warunkach jesteśmy w stanie stworzyć dla egzotycznych gości właściwe warunki? W studiu grono doświadczonych znawców tego problemu. Pani dyrektor Bydgoskiego Ogrodu Zoologicznego, pani Tamara Samsonowicz, witamy pięknie.
Dzień dobry.
Inspektorka Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt, pani Daria Pilewska.
Dzień dobry.
Oraz lekarze weterynarii, którzy specjalizują się w egzotycznych zwierzętach, pani Paula Dziubińska-Bartylak.
Dzień dobry.
I pan Michał Kwiatkowski.
Dzień dobry.
No zatem, czy warto w ogóle trzymać takie zwierzę, bo coraz częściej napotykamy informacje, że nie tylko takie zwierzę uciekło i stanowi potencjalne zagrożenie, ale także coraz częściej i na portalach internetowych i w sklepach zoologicznych takie zwierzęta spotykamy. Czy warto?
No oczywiście, że warto. Ja jako zapalony akwarysta i terrarysta jestem w stanie w 100% stwierdzić, że jak najbardziej warto, z tego względu, że są to zwierzęta niezmiernie interesujące i dorosłych ludzi, a także i to młodsze pokolenie, tak? Z jakiego powodu? Z tego względu, że nie wymagają nieraz one nie wiadomo jakiego zaangażowania i zaplecza sprzętowego, tak? A odkrywają ten świat, który dla niektórych jest nieodkryty. Często ten świat małych zwierząt, tak? Tutaj pani dyrektor, nie wiem, czy się ze mną zgodzi, czy nie zgodzi, bo jest przedstawicielem instytucji, która przede wszystkim zajmuje się albo zajmowała się dużymi zwierzętami. Pracowano przez wiele lat nad dużymi zwierzętami. Skupiano się nad dużymi zwierzętami. A teraz coraz więcej zaczynamy skupiać się nad tymi małymi zwierzętami, tak? Dzięki terrarystom, dzięki akwarystom, dzięki forom internetowym i tej koneksji, która jest na całym świecie, tak? Możemy wymieniać doświadczenia z mnóstwem hodowców, tak? Dzięki czemu poniekąd jesteśmy w stanie też chronić te zwierzęta.
No tak, ale sąsiadowi obok włosy dęba stają, kiedy dowiaduje się, że ma sąsiada, który hoduje jadowite tarantule, które w każdej chwili mogą mu po prostu uciec. W tej chwili Bydgoszcz jest takim pięknym przykładem, że mamy cudowne akwarium, terrarium nowoczesne, gdzie możemy całą tę małą egzotykę podziwiać, ale pani Tamaro, to także jest świat niebezpieczny. Myślę, że ci opiekunowie krokodyli dobrze o tym wiedzą.
Oczywiście, że zdarzają się zwierzęta wśród tych zwierząt, które eksponujemy w akwarium, terrarium, niebezpieczne, jak chociażby krokodyl, do którego podejść i jak gdyby dotknąć go, pogłaskać, nie wchodzi w ogóle to w rachubę. Ale tak jak już tutaj pan doktor wspomniał, że to na pewno jest pełna fascynacja tym światem, tego rodzaju zwierząt, gadów, płazów, ryb. Podejrzewam, że pewnie tutaj obraziliby się ornitolodzy ptaków i ssaków, ale na pewno ta dziedzina odnosząca się właśnie do gadów i płazów, w tej chwili tak mocno rozrastająca się, no daje na pewno miłośnikom, mówię tutaj o prawdziwych miłośnikach i hobbystach, dużą taką dozę satysfakcji w hodowli tych zwierząt, poznawania ich, poznawania gatunku, poznawania biologii, poznawania właściwie całego życia tych zwierząt.
No ale z drugiej strony mamy też grupę, no powiedzmy szpanerów, którzy chcą posiadać takie zwierzę, żeby wszystkim znajomym oczy z orbit wyszły.
Właśnie chciała do tego dojść też także, że jest niestety taka grupa ludzi, którzy no chcieliby mieć jakieś zwierzę w domu. To jeszcze pół biedy, jak to tam no zamiast tego pieska kupi sobie agamę brodatą, którą będzie trzymać...
Łagodna jaszczurka.
Tak, dokładnie, łagodną jaszczurkę będzie trzymać w terrarium. Od czasu do czasu poświęci troszeczkę czasu. No wiadomo, karmi, poi i tak dalej. Natomiast no, jest część takich ludzi, którzy chcą się pokazać tym, że mają wielkiego gada, którym chcą się zaszpanować, najnormalniej w świecie.
Pani Dario się śmieje, bo to jakby co, podnosi ego właściciela?
Albo reperuje też to ego. Jestem w posiadaniu ogłoszenia internetowego. Co prawda już nieaktualnego, ponieważ zwierzę zostało sprzedane, ale proszę posłuchać. Dostałem od narzeczonej pytona. Niestety nie powiedziałem jej, że chcę królewskiego i kupiła mi pytona tygrysiego i w dodatku samicę. Mamy małe dziecko i brak miejsca na tak wielkiego węża. Za kilka lat będzie ogromna i nie będzie dobrym kompanem naszej rodziny. Jestem zainteresowany sprzedażą.
Nie powiedział narzeczonej, że nie chodziło o tygrysiego, tylko o królewskiego. No dobrze, a z drugiej strony, bo no, chciałbym dociec, co jest chęcią posiadania takich zwierząt. Pani Paulo, jak ktoś ma kotka, pieska, przytuli, pogłaszcze, to jest taki kontakt bezpośredni. A jak ktoś ma takiego węża albo inną jaszczurkę?
Tak naprawdę zwierzęta egzotyczne dają wolność. Przede wszystkim dają wolność posiadania zwierząt. Jest bardzo dużo problemów związanych z tym, że często młodzi ludzie chcą posiadać zwierzęta i na przykład ktoś w domu ma astmę. Co w ten czas? Nie mogą mieć takie dzieci psa, nie mogą mieć kota. Rodzice decydują się na posiadanie na przykład jaszczurki. Teraz trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że są gatunki węży, które są stadne i akurat w tych gatunkach występuje m.in. wąż zbożowy lub na przykład pyton. Pytony są moim zdaniem najinteligentniejszymi wężami, jeżeli chodzi o możliwość nawiązywania kontaktu z ludźmi. W związku z tym wszystko
zależy... No niech mi
zależy...
pani nie powie, że merdają ogonem na widok właściciela.
Nie, ale na pewno ich lubią. A jeżeli zechcielibyśmy skorzystać z internetu, można zobaczyć co najmniej kilkanaście sztuczek, których można nauczyć na przysłowiowy kliker, czyli tak samo jak psa czy kota, agamę brodatą. W związku z tym wszystko zależy od naszych chęci, wiedzy, zaangażowania oraz od tego, jakie mamy możliwości. Jeżeli ktoś wyjeżdża, gad jest idealny. Jeżeli ma alergię, gad jest idealny. Jeżeli nie ma czasu codziennie, bo na przykład pracuje przez 24 godziny, bo ma takie zmiany, gad jest idealny.
No tak, ale na kolana go nie wezmę i pobłagam.
Czemu nie?
Czemu nie?
No, ale dlaczego nie?
Ale zaraz się dowiemy, bo ja jestem bardzo ciekawy, jakie jest państwa, naszych słuchaczy zdanie. Czy powinno się pozwalać na trzymanie zwierząt potencjalnie niebezpiecznych w naszych domach? Jak sprawować nad takim hobby sensowną kontrolę? Czekam, a szczególnie czekam na telefony tych, którzy zdecydowali się na opiekę nad wężem, waranem, tarantulą czy innym egzotycznym przybyszem. 52 345 50 90. Dzisiaj rozmawiamy o trzymaniu niebezpiecznych zwierząt w domu. Jakie jest państwa zdanie, jaka jest państwa opinia? Czy powinno się pozwalać na trzymanie takich potencjalnie niebezpiecznych zwierząt w naszych domach? 52 345 50 90. Czekam na państwa opinię. A my mamy polskie prawo. Co mówi polskie prawo na temat trzymania... Czy ja mogę sobie w domu trzymać tygrysa?
Nie można w domu trzymać tygrysa. Przepisy obowiązujące od 2004 roku precyzują to, że zwierząt niebezpiecznych, czy to ze względu na czynniki biologiczne, czy też ze względu na to, że są po prostu zwierzętami agresywnymi, nie można ich trzymać w domu. Oczywiście są próby obejścia tych przepisów, chociażby... można zgłosić chęć otwarcia cyrku albo posiadania zoo.
No, w przypadku cyrku to mam jednoznaczne zdanie. W przypadku posiadania zoo, to już jest coś, co jest instytucjonalne i co możemy gdzieś w jakiś sposób kontrolować. Ale dajmy głos słuchaczom. Halo, halo, dzień dobry.
Dzień dobry, kłania się słuchaczka.
Kłaniamy się
pani. Panie redaktorze, ja jestem za tym i pewnie większość słuchaczy, aby takie zwierzątka egzotyczne, niebezpieczne dla otoczenia nie były sprowadzane do nas, są od tego zoo. Tam mogą mieć miejsce bezpiecznie, odpowiedni ludzie by się zajmowali i wszyscy by podziwiali piękno przyrody takiej, która jest dla nas niebezpieczna.
Czyli jest pani przeciwna po prostu, żeby takich zwierząt w naszych domach nie trzymać? Myślę, że nie wszyscy są chyba takiego zdania. Powiedziała pani Dario, że mamy od 2004 roku jednoznaczny przepis. Zwierzęta niebezpieczne, potencjalnie niebezpieczne. Co to znaczy? To znaczy, że ja nie mogę w domu trzymać sobie, nie wiem, jadowitej kobry, ale mogę sobie trzymać na przykład psa, który jest rasą psa bojowego, tak?
To jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ polskie przepisy niestety są nieadekwatne do naszej rzeczywistości. Z psami wygląda to tak, że jest słynna lista psów agresywnych i każdy właściciel psa tej rasy powinien zgłosić się do starostwa powiatowego i poinformować, że takiego psa posiada.
No i?
No i w praktyce wygląda to tak, że ten pies musi posiadać rodowód. Więc jeżeli ja mam pięknego, rodowodowego owczarka niemieckiego, łagodnego albo rottweilera, to już bardziej działa na wyobraźnię, muszę iść to zgłosić, bo inaczej otrzymam karę grzywny, bądź też mogę iść nawet do więzienia. Ale mój sąsiad za płotem, który posiada w typie rasy, bo bez rodowodu, bardzo agresywnego, owczarka kaukaskiego, on nie musi robić nic, on jest bezpieczny.
Albo moskowska jastrużowaja, bo też tak, jest taka rasa bardzo niebezpiecznych psów. I to wolno, ale już kobry nie.
Kobry nie.
No i takie mamy właśnie w tej chwili polskie prawo. Ja jeszcze chciałbym o tych niebezpiecznych zwierzętach. Mamy coś takiego jak konwencję waszyngtońską CITES, która ma przeciwdziałać handlowi takich właśnie rzadkich zwierząt. Ma chronić po prostu zwierzęta w swoim naturalnym środowisku. Bo się okazuje, że po przemycie ludzi, po prostytucji, po narkotykach, handel dzikim i zwierzętami, to jedna z najbardziej intratnych w tej chwili, jedno z najbardziej intratnych zajęć grup przestępczych na całym świecie.
Polska ratyfikowała w ogóle przystąpienie do tej konwencji w 1989 roku. Weszła ona w życie w 90. I co ważne, ta konwencja też precyzuje to, że dotyczy zarówno zwierząt żywych, jak i martwych. I
produktów, które tak, pochodzą od tych zwierząt.
Czyli co, nie mogę sobie przywieźć butów z krokodylej skóry?
Nie, właśnie to jest najważniejsze, bo nie tyle było ważne przemycanie zwierząt, co produktów, zwłaszcza substancji, na przykład typu tabletki produkowane z rogu
nosorożców, tak,
które były jakby są uważane za wspaniały środek na potencję i ludzie byli w stanie bardzo dużo za to zapłacić.
Mam nadzieję, że w dobie Viagry to się troszeczkę zmieni i ta chińska medycyna ludowa odejdzie w przeszłość. No ale konwencja konwencją, przepisy przepisami. Mam węża. No powiedzmy, że jest to ten boa dusiciel bydgoski. Idę do starostwa i rejestruję go, tak?
26 zł.
26 zł. Mhm. Wpisuję jego łacińską nazwę
boa
gatunkową.
Constrictor.
Tak. Urzędnik nie ma zielonego pojęcia, co ja tam wpisałem, bo się po prostu na tym nie zna.
No ale ma smartfona i Google.
No chyba, że.
I dobre chęci.
No i teraz niestety nie stworzyłem temu zwierzęciu odpowiednich warunków do życia i to zwierzę odeszło. Idę do starostwa i wyrejestrowuję. To są kolejne pieniądze. A co ja z tej rejestracji mam?
Surowice i dostępne środki oraz możliwość jakby wprowadzenia systemu zarządzania kryzysowego. Wszystkie gady, które są rejestrowane i są wprowadzone, to w tym momencie państwo ma obowiązek posiadać w najbliższym szpitalu. Surowice, na którą my się właśnie składamy, płacąc tą składkę, ma obowiązek posiadać odpowiednie środki do zabezpieczenia tych zwierząt. To jest po to, żebyśmy my byli bezpieczni. I problemem nie jest zwierzę. Problemem są ludzie, którzy nie dopełniają formalności.
Dobrze. Bo też, przepraszam, mają problem z udokumentowaniem tego, że zwierzę pochodzi tak. z legalnego
tak.
źródła.
I druga jeszcze sprawa, o której ja wspomnę, to też to, bo cały czas mówimy o rzeczy, która mnie trochę boli, jako terrarystę, jako akwarystę, o zwierzętach potencjalnie niebezpiecznych. 90% albo 95% albo 99% zwierząt, które są obecnie na polskim rynku oferowane, zwierząt terrorystycznych, nie jest potencjalnie niebezpiecznych. To nie są niebezpieczne zwierzęta. Agresywny pies, nad którym człowiek nie jest w stanie zapanować, jest w stanie wyrządzić zdecydowanie większą krzywdę.
Niż wielkie akwarium z piraniami,
dokładnie,
tak?
Dokładnie. My mamy zdecydowanie więcej w Polsce przypadków pogryzień i zachowań, że tak powiem, złych zachowań behawioralnych zwierząt albo niepanowaniem ludzi nad psami, które wyrządzają krzywdę w społeczeństwie, niż takich zwierząt. Tutaj myślę, że akurat te przypadki są przypadkami na tyle dobrze medialnymi z tego względu, że nasze społeczeństwo po prostu nie ma adekwatnie dobrej wiedzy na temat takich zwierząt, tak?
Myślę, że to nie tyle z wiedzą jest związane, co po prostu z naszymi uprzedzeniami do tych zwierząt.
Też, tak,
że to pozostaje w nas dosyć głęboko.
Pyton, który w tej chwili no tak jakby całą zbiorową polską wyobraźnię poruszył, 6-metrowy pyton, no to robi wrażenie, co to się nagle rzuci z trawy, z krzaków na człowieka?
Oczywiście, że ten wąż zaatakuje w bardzo takich skrajnych przypadkach, kiedy będzie bardzo zdenerwowany, zestresowany sytuacją, w której się znajdzie, albo po prostu będzie polował na jakieś drobne zwierzątko, które może być jego najnormalniejszym w życiu pokarmem, no to wtedy może rzeczywiście zrobić krzywdę, ale to będzie po prostu ugryzienie no, tego węża. To nie będzie, że rzuci się na nas i będzie po prostu nas dusił, żeby nas zjeść.
Mamy w tej chwili taką pogodę, jaką mamy. Panie Michale, ile procent szans ma taki pyton w polskiej naturze?
No w polskiej naturze ma szansę przeżyć do pierwszych, konkretniejszych mrozów, tak? Na takiej zasadzie.
Chyba, że znajdzie węzeł.
Chyba, że znajdzie węzeł i się schowa gdzieś tam.
Węzeł cieplny, o tym mówimy.
Tak, węzeł cieplny. Natomiast trzeba sobie zdać sprawę, że węże przede wszystkim, każdy atak węża to jest konkretny wydatek energetyczny, tak? To jest zwierzę zmiennocieplne, które liczy swoje kalorie, można powiedzieć. To jest pierwsza podstawowa
sprawa. Czy mi się
sprawa.
To opłaca, tak?
Czy mi się to opłaca, czy się nie opłaca. Druga sprawa jest tak, że polując, poluje na takie zwierzę, które jest w stanie w całości zjeść, tak? No nie zaatakuje konsumpcyjnie zwierzęcia,
krowy,
które
na
nie
przykład.
Jest w stanie zjeść.
Nawet ten 6-metrowy?
I tak jak pani dyrektor powiedziała, w momencie skrajnego zagrożenia, tak? Ewentualnie będzie się bronił, ale to będzie obrona taka, że pewnie ukąsi nas i jeżeli będzie mógł, to szybko ucieknie, tak? Na takiej
zasadzie. Dlaczego pan redaktor twierdzi, że ten pyton ma 6 metrów?
No bo taką wylinkę znaleziono.
Ale wylinka jest zazwyczaj o 1/3 większa niż realna wielkość węża.
Czyli o 2 metry odejmujemy, tak? Czyli 4-metrowy. Dobrze. A ja pytam naszych słuchaczy, czy powinno się pozwalać na trzymanie zwierząt potencjalnie niebezpiecznych w naszych domach? Co państwo na to? Bo chcę też, by odezwali się miłośnicy gadów i terrorystyki, że można te zwierzęta trzymać i wcale aż takie niebezpieczne nie są. Ale przy trzymaniu takich zwierząt zawsze wchodzą w grę warunki, w jakich my takie zwierzęta trzymamy. 345 50 90 czekam na państwa telefony, a wspomnę teraz o warunkach. Kiedy mamy pieska czy kota, on się bardzo dobrze czuje w naszym domu, kiedy ma dach nad głową, kiedy ma miskę, nie musimy zwracać uwagi ani na temperaturę, ani na wilgotność, a w przypadku, kiedy zaczynamy trzymać w domu, no choćby zwykłego gekona, to tu już sytuacja się komplikuje.
Oczywiście, przynajmniej jeśli chodzi o ogrody zoologiczne, dosyć ściśle są określone
warunki, w jakich
trzeba utrzymywać. Są to tak zwane standardy utrzymania zwierząt w ogrodach zoologicznych. No i przynajmniej ogród zoologiczny winien zastosować się do tych minimalnych, jakby nie patrzeć, są to oczywiście minimalne, ale trzeba także wziąć pod uwagę zachowanie tych zwierząt i ich biologię.
Halo, halo.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Proszę Państwa, przysłuchuję się audycji. Naprawdę jestem zdziwiony wypowiedziami specjalistów, bo mówi się, ja bym trzymał pieska, ja bym trzymał węża. A jeżeli byśmy to wzięli, że będziemy wszyscy no, trzymać sobie kury w bloku, to jest to można jajka z tego mieć, krowę byśmy mogli sobie trzymać w bloku, mleko byśmy mogli mieć i wszyscy. Jak to by wyglądało? Ja tylko mówię o domowych zwierzętach, nie o dzikich. Przecież precyzyjnie specjaliści powinni się wypowiedzieć w tej zasadzie, że przez ten wąż to jest męczony w tych warunkach, które na przykład w jakimś tam mieszkaniu. Tak, to słusznie wpadła taka, nie wiem, dygresja, że tak no, pan wspomniał, że chodzi o warunkach przetrzymywania danych.
Właśnie o tym w tej chwili rozmawiamy, o tym w tej chwili dyskutujemy. Zaraz zapytamy naszych gości. Dziękujemy panu za tę opinię i czekamy oczywiście na państwa opinię. 345-50-90. Trzymanie kur w bloku stwarza pewne zagrożenie bakteriologiczne, a trzymanie pytona w bloku?
Trzymanie pytona w bloku też nie stwarza żadnego, znaczy nie stwarza żadnych mikrobiologicznych zagrożeń. Ja chciałbym wspomnieć przede wszystkim o tym, że my rozmawiamy o kilku skrajnych przypadkach. Grupa terrorystów w Polsce i na świecie jest grupą ogromną. Jest to grupa pasjonatów, która tak kształtuje i kreuje środowiska życia swoich zwierząt, żeby było ono wręcz lepsze niż w warunkach naturalnych, tak? Bo to jest dla nas priorytet, żeby coś takiego zrobić.
Czyli co, tacy zagorzali terroryści są w stanie wydać każde pieniądze, żeby tylko stworzyć swojemu zwierzęciu?
Można sobie wyobrazić w
przypadku... Kilka tysięcy.
Kilka tysięcy złotych.
Odbierzmy telefon, bo dodzwania się do nas kolejny słuchacz. Halo, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę pana, ja jestem przeciw trzymania jakichś tam węży, nie węży, jakieś małpy. Owszem, kotka albo pieska, papuszki, takie coś. Ale nie, żeby to nie wiadomo jakie długie to było i uciekło z mieszkania, no to już jest karygodne.
Dziękujemy pięknie. Taka jest opinia jednego z naszych słuchaczy. Jeśli państwo mają tę albo podobne lub przeciwne, bardzo proszę o telefony. 345 50 90. Cały czas w tych telefonach, które do nas tutaj docierają, jakby działa ten czynnik strachu.
Tak jest. Niestety.
Ponieważ nie tylko terroryści decydują się na posiadanie zwierząt, ale osoby, które zakupują przykładowego pytona na podstawie impulsu z internetu.
Jaki piękny.
Jaki piękny. I traktują go porównywalnie do nowego modelu iPhone'a, którym można się pochwalić, opowiedzieć znajomym, bo to jest coś, czego ktoś nie ma. I w tej chwili też można śmiało stwierdzić, że zwierzęta egzotyczne to jest codzienność w polskich lasach. Świetnym przykładem jest żółw czerwonolicy, który go w latach 90. przywieziono w ilości około 450 tysięcy do Polski. Jak wiadomo.
Z ferm hodowlanych w Niemczech.
Z ferm hodowlanych, tak.
W Rosji także.
Tak, i one są sprzedawane w ogóle, no cały czas są... sprzedaży, natomiast
nie mogą już być.
W każdym razie były sprzedawane jako bardzo malutkie osobniki.
Ładne, zielone,
urocze,
kolorowe.
Tak.
Piękne pięciozłotóweczki, które można trzymać w malutkim akwarium.
Z panelką.
Dokładnie, z panelką. A rosną z prędkością światła.
I wcale...
I stają się kłopotliwe.
Nie są już takie ładne, nie są już takie kolorowe, bo robią się brunatne, bo robią się szare i później...
Zaczynają nieładnie pachnieć do tego.
Czy to polskie prawo nie stwarza takiej sytuacji, że my wolimy się w nielegalny sposób pozbyć takiego zwierzęcia, wypuszczając gdzieś do polskiej natury niż starać się po prostu znaleźć dla niego inną opiekę.
Taki pseudohodowca też może mieć poczucie, że robi dobrze, bo go wypuszcza do wody, do lasu, więc on teraz będzie
daje
sobie
mu wolność.
Żył na wolności.
Tak. Przypomina mi to sytuację z karpiami, które są czasami wypuszczane na Wigilię. To też nie są ryby polskich rzek i nie są dla nas typowe. Ale o tych właściwych warunkach, czy pani zdaniem taki prywatny, domowy terrorysta jest w stanie stworzyć takie warunki, które by to zwierzę no, zadowalały?
Myślę, że tak. Jeżeli to jest osoba, która wie, czego może się spodziewać po danym gatunku, w jakich warunkach należy je trzymać, co mu zabezpieczyć, czy to jest zwierzę, które lubi się wspinać, czy to jest zwierzę, które raczej żyje gdzieś tam przy ziemi, trzeba mu stworzyć
płaskie albo pionowe terrarium.
Na przykład. W zależności od tego, jaka to jest wielkość tego zwierzęcia, też trzeba wiedzieć, czy trzeba mu przeznaczyć cały pokój na to, że będzie tam mieszkał, czy po prostu wystarczy mu małe terrarium. Także na pewno jesteśmy w stanie zabezpieczyć tym zwierzętom takie optymalne, nazwałabym to, warunki, nawet w warunkach domowych. Nawet
tak. Warunkach domowych. Co jest ważne, teraz technika idzie tak bardzo do przodu, że w przypadku czy akwarystyki morskiej, hodowli koralowców, czy hodowli żab, która jest niezmiernie trudna, gdzie trzeba odwzorować w polskim domu warunki tropikalnego lasu, tropikalnego, wilgotnego lasu, są już systemy zarządzania komputerowego takim terrarium, tak? Są lampy, które symulują burze. Są lampy, które symulują zachmurzenie, są lampy, które symulują wschody, zachody słońca. Wszystko w cyklu, w takim cyklu, jakie to zwierzę ma w naturze, tak? Są czujniki, które badają wilgotność, które badają temperaturę. Wszystko jest zarządzane, dlatego już teraz większość terrorystów w profesjonalnym wydaniu nie ma większego problemu, żeby tutaj cokolwiek, mówiąc, nie zadbać, tak? Ale mówię w profesjonalnym wydaniu.
Pani Paula.
I Michale, teraz w opozycji do ciebie, każdy niech się zastanowi, czy 2 godziny poświęca swojemu psu, tak jak mówi to, dobra praktyka utrzymywania psa. 0,5 godziny rano na spacer, godzinę w środku dnia, 0,5 godziny wieczorem. 90% ludzi, 5 minut siku do domu, 5 minut siku do domu. Po czym oni wypowiadają się, że terroryści źle traktują swoje zwierzęta. No to jest śmieszne.
A terroryści jak traktują swoje zwierzęta?
W większości wypadków z taką miłością, bo koszt utrzymania, sprowadzenia takiego zwierzęcia jest tak wysoki po prostu.
I koszt utrzymania nawet samego prądu momentami to są setki złotych miesięcznie. I terrorysta ma przyjemność, że nie ogląda sobie wieczorem telewizora, tylko zaparzy sobie herbatkę, kawkę, usiądzie sobie przed ogromnym terrarium, które symuluje tropikalny las i słucha śpiewu żabek drzewołazów.
My mówimy o tych, którzy poświęcają takiemu hobby cały swój czas, pieniądze, są pasjonatami, ale przecież w każdym sklepie zoologicznym można było, przepraszam, przerwę, bo mamy telefon. Halo, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Państwu, ja przesłuchuję się audycji i chcę się zgodzić z wypowiedziami fachowców, ponieważ moje przyjaciółki od lat hodują węże w domu, mają przeznaczony pokój, wielkie terraria. I jest to super sprawa.
Przyglądała się pani temu, jak one traktują te zwierzęta?
Tak.
Potwierdza pani słowa naszych ekspertów, że to się dużo temu trzeba poświęcić?
Dużo. No na pewno jak opieka nad psem i kotkiem, trzeba nakarmić, trzeba posprzątać. No ja nawet się bawiłam wężem, który jest w tej chwili w zoo. Ale mieliśmy go od malutkiego. I jak przychodziłyśmy do koleżanki, to była taka atrakcja. Moje dzieci się wychowywały z tym wężem, ona syna też wychowywała i w momencie, kiedy już urósł do pewnych wymiarów,
no dobrze,
go do
a ta informacja, że w Bydgoszczy była dusiciel dość pokaźny, dwumetrowy, opuścił dom, przeraziła panią?
Nie wyobrażam sobie, żeby któryś z węży moich koleżanek, jak obserwuję, opuścił dom, bo to jest niemożliwe. Terraria są pozamykane. Nie było takiej możliwości. Mało tego, moja koleżanka ma 3 węże i 3 koty w domu.
I koegzystują.
Oczywiście. Jeszcze teraz ma psa.
Dziękujemy pięknie za ten telefon. Jest głos za tym, żeby jednak móc tym hobbystom, tym pasjonatom dać te możliwości. Ale ja chciałem porozmawiać o tych, którzy idą, jak to powiedziała pani Daria, pod wpływem impulsu. Wchodzę do sklepu zoologicznego i nagle w przygotowanym terrarium widzę żółwia. No, bardzo proszę, ja go sobie kupię, po czym sprzedawca informuje, nie, to w ogóle prawie nic nie jest, to ta pani tam kilka listków, sałaty i sprawa załatwiona. Ile takich zwierząt rocznie nie przeżywa po takim instruktażu?
Nie ma takich statystyk. I to jest największy problem. Powiem tak. Z naszego doświadczenia problemy, tak jak z każdymi zwierzętami, czy z psami i kotami są identyczne. Bo w przypadku i psów, i kotów zdarzają się nieodpowiedzialni właściciele i w przypadku zwierząt egzotycznych tak samo. I myślę, że tutaj pani doktor zgodzi się ze mną, że do gabinetów trafia mnóstwo osób z zaniedbanymi kotami, psami, które biorą sobie rasę, która ładnie wygląda na opakowaniu, tak naprawdę Jack Russell Terriera, który jest psem bardzo ambitnym, tak?
Trzeba Yorkshire Terriera.
I nie potrafią nad takim psem zapanować, nie potrafią takiego psa wychować i sytuacja jest kompletnie identyczna. A takie zwierzę też może być zwierzęciem potencjalnie niebezpiecznym. I czasami jest.
Kiedy ogród zoologiczny decyduje się na nowego gościa u siebie, no powiedzmy, że chce sprowadzić warana stepowego, tak? To co ogród musi przygotować? Musi przygotować opiekuna, który będzie miał odpowiednią wiedzę.
Tak, oczywiście. Najpierw myślimy o tym, że chcemy sprowadzić jakieś zwierzę, ale podstawową rzeczą, jaką ogród musi zapewnić temu sprowadzonemu zwierzęciu, jest miejsce dla niego. Czyli musi powstać specjalnie dla tego zwierzęcia przygotowane pomieszczenie, gdzie będzie mógł mieszkać.
Mówimy o tych zwierzętach, które my możemy mieć w domu, ale dajmy przykład tego naszego bydgoskiego pięknego tygrysa. Najpierw długa budowa.
Oczywiście, że najpierw była długa budowa. Powstawał obiekt. Przyjeżdżali w momencie, kiedy otrzymaliśmy możliwość sprowadzenia już tygrysa z ogrodu zoologicznego w Holandii. Przyjechali jego opiekunowie, ażeby sprawdzić, jakie warunki my będziemy im jemu zapewniać.
I jakie bezpieczeństwo będą mieli zwiedzający.
Dokładnie. Po pierwsze warunki, po drugie, czy nie dajemy możliwości temu zwierzęciu ucieczki z tego wybiegu. Także była dosyć dokładna kontrola tego wybiegu i dopiero wtedy mogliśmy sprowadzić to zwierzę do nas, do ogrodu zoologicznego. I no, ja przyznam się, że to było, no dla mnie było to bardzo duże przeżycie, kiedy ten zwierzak do nas przyjechał i kiedy zaczął poznawać swój wybieg. Poznawał go bardzo długo i długo się do niego przyzwyczajał. W tej chwili no już jest
królem tego terenu.
Jest królem rzeczywiście tego terenu. I no, nie wyobrażam sobie, żebym najpierw sprowadziła zwierzę, a dopiero potem myślała o tym, w jaki sposób go można przetrzymać, w jakim sposób można mu zapewnić te optymalne warunki życia.
I tutaj jakby uwaga do tego, co powiedziała pani Daria Pilewska z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt. Jak byłem dzieckiem i uczyłem się akwarystyki, to w każdej książce na tłusto było napisane: rybki to ostatnia rzecz, którą kupisz. Najpierw akwarium, najpierw wszystko, co do tego akwarium, a rybki na samym końcu. Tak jest też w przypadku tych zwierząt, o których my dzisiaj rozmawiamy, tych zwierząt niebezpiecznych. Najpierw warunki.
Wiele osób też traktuje ogrody zoologiczne jako miejsce, gdzie można oddać zwierzę. Jeżeli coś pójdzie nie tak, będziemy chcieli wyjechać, nie będzie miał się kto zaopiekować. Tak samo schroniska, które dla zwierząt, które założenia przyjmują bezpańskie psy i koty, również dostają takie zgłoszenia.
Aha, że mam tarantulę i bardzo proszę, zdejmijcie mi ten kłopot z głowy, tak?
Niestety jest to, tak jak tu pani wspomniała, jest to dosyć poważny problem. W tej chwili, co prawda, zwierzęta, gdyby ogrody zoologiczne objęte tymi przepisami Balai, nie mogą przyjmować zwierząt z rąk prywatnych, z jakichś nieznanych źródeł. W związku z tym no, jest pewne ograniczenie i naprawdę jest w tej chwili niewiele ośrodków, które są w stanie przyjąć te zwierzęta, które są w stanie zaopiekować się nimi. Dlatego bardzo często no, ludzie są w dosyć takiej trudnej sytuacji, bo właśnie zdecydowali się na tego przysłowiowego żółwia ozdobnego i nagle okazuje się, że żółw urasta do wielkości talerza, dużego talerza. Nie ma dla niego warunków, nie ma co z
trzeba
nim zrobić.
Trzeba by było przestać się kąpać i oddostępnić mu wannę.
Dokładnie. I tutaj powstaje dosyć duży problem, bo naprawdę ogrody zoologiczne nie są w stanie przyjąć tych zwierząt.
Nawet ośrodków, nie powinny przyjmować tych zwierząt.
A oprócz tego ośrodków takich, które byłyby w stanie się tym zająć, też nie ma aż tyle, żeby można było od wszystkich odbierać te zwierzęta.
No wiadomo, że ogrody nie powinny i nie mogą przyjmować takich zwierząt, bo okres kwarantanny, bo zagrożenia, bo tysiące różnych innych rzeczy z państwa praktyki w gabinetach weterynaryjnych. Jak to wygląda? Jak ludzie poszukują miejsca dla swojego już nie tak bardzo kochanego pupila?
Zostawiają go u nas.
I?
Na przykład.
I
szukamy domu. Adopcja. No. Jest po prostu adopcja. Ja tylko chciałbym jeszcze powiedzieć, że rozmawiamy tutaj o terrorystyce i o zwierzętach egzotycznych. I tak jak powiedziałem na początku, 99% z tych zwierząt, o których teraz rozmawiamy, żółw czerwonolicy, agama brodata, ptasznik, są to zwierzęta niebezpieczne. To nie są zwierzęta niebezpieczne, tak? Nawet część podstawowych ptaszników ma moc jadu porównywalne do ugryźnia pszczoły, tak? Dlatego mówię, chciałbym, żebyśmy tutaj wyraźnie rozgraniczyli te dwa pojęcia. Hodowlę zwierząt egzotycznych i ten wąski dział terrorystyki, który zajmuje się hodowlą zwierząt niebezpiecznych.
I tutaj tak? Polskie prawo jest w tym momencie jednoznaczne.
Restrykcyjne i jednoznaczne. W Polsce my nie mamy możliwości, nie mamy prawa utrzymywać egzotycznych zwierząt niebezpiecznych.
Czyli
i koniec.
Kobry, grzechotnika.
Nie można. I nie można też tego legalnie nabyć w naszym kraju. Więc jeżeli idziemy do sklepu zoologicznego i nabywamy zwierzę egzotyczne, to jest to zwierzę niebezpieczne. Jest to zwierzę bezpieczne, natomiast jest to zwierzę egzotyczne z naszego punktu widzenia. My możemy takie zwierzę nabyć, ale w Polsce nie z legalnego źródła.
No dobrze, no ale w przypadku takiego boa dusiciela, to już sama nazwa dusiciel robi wyobraźnię i kiedy kupujemy sobie takiego wężyka no długości 30 centymetrów, wszystko jest w porządku, ale kiedy on już ma te 2 metry, to zaczyna tak trochę być groźnie.
Panie Wojtku, niech pan powie, ile razy w życiu w ręku trzymał pan pająka krzyżaka naszego?
Oj, wiele razy.
Wiele razy. A połowa naszego społeczeństwa pająka krzyżaka potraktuje laczkiem. Bo stwierdzi, że on jest potencjalnie niebezpiecznym zwierzęciem, ponieważ nie mamy o nim wiedzy.
Bo jest pająkiem.
Bo jest pająkiem, traktujemy go jako złe, jako takie, no, bardzo, że tak powiem, mroczne zwierzę, tak?
Ono też to nie chyba jest tylko ci, którzy nie czytali Sienkiewicza, bo tam pająki były bardzo potrzebne i w domu bardzo szanowane.
Dokładnie.
Bo pajęczyna z chlebem na rany była najlepsza.
Dokładnie. My w lecznicy też mieliśmy pająka krzyżaka, który wszedł jesiennym okresem, że tak powiem, do lecznicy i był pod specjalną ochroną, przez to, że mamy też dużo płac. No to podkarmialiśmy go przez całą zimę. Nawet jeżeli przychodziły różnego rodzaju kontrole, to była napisana kartka, że ta pajęczyna jest i jej nie wolno tykać po prostu i tyle.
No. My po prostu apelujemy o rozsądek we wszystkim. Jeżeli komuś się marzy egzotyczne zwierzę, a do końca nie jest przekonany, czy jest to zwierzę egzotyczne, czy jeszcze dodatkowo niebezpieczne, są przepisy, które to regulują. Jest lista 52 gatunków, których pod żadnym pozorem nie wolno trzymać w domu. Jest druga lista.
52 gatunków czego? Mówimy o płazach, mówimy o gadach, mówimy o ssakach.
Jest to informacja o tym, że nie wolno mieć nam zarówno goryla, jak i określonych gatunków skorpionów na przykład.
I określonych gatunków skorpionów, czyli ja z tego wnioskuję, że te, które kupujemy w sklepach zoologicznych, tak specjalnie jadowite nie są.
Dokładnie.
Dokładnie. Mhm. Jest też lista 57 gatunków, które można trzymać w domu, ale tylko pod pewnymi warunkami i zgodę na to musi wydać regionalny dyrektor ochrony środowiska. Te zwierzęta muszą posiadać chip, muszą posiadać odpowiednie warunki i co więcej, na własny koszt trzeba sprowadzić inspektora weterynarii, który wszystko zatwierdzi.
Który wszystko zatwierdzi, ale później jeszcze i tutaj też bym chciał uzmysłowić tym potencjalnym posiadaczom takich egzotycznych zwierząt. Opieka weterynaryjna jest absolutnie konieczna nad takimi pupilami i wcale nie jest tania, bo nie tylko trudno znaleźć lekarza weterynarii, który jest tak wyspecjalizowany, bo to raczej taka no, niepowszechna u nas dziedzina. Państwo się zainteresowaliście tą egzotyką z własnej woli.
Tak.
Hobbystycznie. Nas hobbystyka pchała do tego, żeby po prostu takimi zwierzętami się zająć z tego względu, że nawet studiując medycynę weterynaryjną u nas w kraju, no, nie ma takich przedmiotów. Teraz już są przedmioty fakultatywne powoli wprowadzane, które by dobrze traktowały opiekę nad takimi zwierzętami. Dlaczego? Z tego względu, że to nie są zwierzęta charakterystyczne dla naszego regionu, tak? Coraz większa dostępność tych zwierząt, a także, co można powiedzieć, niemałe ceny, które osiągają te zwierzęta, niejako zmusza nas do tego, żeby coraz więcej tej informacji zdobywać, żeby coraz bardziej kierunkowo te zwierzęta leczyć, tak? Tak jak mówiliśmy, w Polsce mamy ogrody zoologiczne, których jest, nie wiem, pani dyrektor mi tutaj poprawi, kilkanaście chyba ogrodów zoologicznych,
ponad
a samych hodowców żab w Polsce mamy ponad 3600 osób. To jest w porównaniu do ogrodów zoologicznych zdecydowanie więcej. Każdy z tych hodowców ma po kilka, a czasami kilkadziesiąt gatunków żab. Rozmnaża je z wielkimi sukcesami, tak? Więc jest to dosyć duża grupa odbiorców. Już nie mówię o osobach zainteresowanych gadami. To jest kilka ładnych tysięcy osób, które są zainteresowane zapewnieniem dobrej opieki takim zwierzętom. Dlatego z jednej strony i życie na nas to wymusza, a z drugiej strony doskonalenie naszej pasji, tak? To i myślę, że pani doktor, że tak powiem, potwierdzi to, że najważniejsza w tej pracy jest pasja. No.
Pasja, czas i pieniądze, dodał. Przypomniałem sobie ostatnią organizowaną w Bydgoszczy giełdę terrarystyczną na obiektach bydgoskiego Zawiszy. Tam były tłumy, tam były dosłownie tłumy, więc to jakby potwierdza to, że ta terrarystyka i to trzymanie takich zwierząt staje się coraz bardziej modne. Ale tak się zastanawiam, czy chciałbym trzymać i chciałbym panią Tamarę spytać, te żaby egzotyczne we własnym domu, czy po prostu pojechać do pani Danuty Pabijan do Poznania i zobaczyć te piękne wystawy, pójść do pani ogrodu zoologicznego i zobaczyć ten fantastyczny obiekt, terrarium, akwarium, który w tej chwili my tutaj mamy.
Ja oczywiście bardzo serdecznie zapraszam zarówno tutaj do nas, do Bydgoszcza, żeby zobaczyć różnego rodzaju drzewołazy, czy do Poznania, czy do jakiegoś innego ogrodu zoologicznego w Polsce, ale ja sobie zdaję sprawę, tak jak tutaj już pan doktor wspominał, że to jest pasja, że właśnie hodowla tych drobnych płazów, tych pięknych żabek jest po prostu dająca dużą satysfakcję tym hodowcom. Także no nie można tego zabronić.
A wydaje z drugiej mi się, strony, że... jeszcze przepraszam, że tutaj pani dyrektor się wtrącę, to jest też duża praca na rzecz ochrony przyrody. Z tego względu, że terroryści nauczyli się rozmnażać te zwierzęta w warunkach sztucznych.
I bardzo często reintrodukują je z powrotem.
Dzięki czemu mamy pulę do reintrodukcji. No to właśnie, jest najważniejsze.
To jest taka rozmowa, czy mieć Porsche, czy pójść do salonu.
Dokładnie.
Dziękuję pięknie. Czas nasz niestety się skończył, ale ja postawiłbym na słowo pani Darii Pilewskiej dużo zdrowego rozsądku. A gościliśmy dzisiaj panią Tamarę Samsonowicz z Bydgoskiego Ogrodu Zoologicznego, panią Darię Pilewską z OTOZ-u oraz lekarzy weterynarii panią Paulę Dziubińską-Bartylak i pana Michała Kwiatkowskiego. Dziękuję pięknie.
Dziękuję.
Dziękuję.